Popołudnie wnet.
Popołudnie i prawie wieczór. Za 27 godzin na 6 nad Warszawą już zmrok. Nad Krakowem jeszcze może być trochę winno, bo tam słońce później zachodzi. Na południu jeszcze dzień jest dłuższy, czego pierwszej stolicy zazdrościmy nieustająco przez całą zimę, ale potem przychodzi lato i sytuacja się odwraca. I to u nas dzień jest dłuższy na północy, północ-południe. W studiu Maciej Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór. Ekspert do spraw energii. Już dzisiaj energia się pojawiła w naszym studio za sprawą pana posła Mieczysława Kasprzaka z PSL-u, który mówił, że rządowi może się udało zatrzymać wzrost cen energii w roku 19, no ale w 20 to nas czeka armagedon energetyczny.
A my tego jeszcze nie wiemy, czy się udało zatrzymać.
To też, przepraszam, trochę przekręciłem, przepraszam pana posła, trochę jego, on też mówił, że jeszcze nie wie.
To jeszcze jest, piłka jest w grze, jeszcze można wszystko zepsuć.
Dopiero co była już druga ustawa, ta pierwsza została znowelizowana, przepraszam.
Ta pierwsza ustawa, którą posłowie praktycznie jednogłośnie przegłosowali, była tak świetna, że trzeba było ją nowelizować, co się odbyło wczoraj w nocy. Pan poseł, tak rozumiem, jest. Miał to na świeżo. Natomiast spółki jeszcze nie do końca wiedzą, co z tym zrobić, bo cały trik tej ustawy leży w rozporządzeniach, których jeszcze nie znamy. Znaczy, znaliśmy do tych poprzednich ustaw, do tej poprzedniej ustawy, która była świetna, ale trzeba było ją nowelizować, natomiast do tej nowelizacji jeszcze nie znamy, więc jeszcze tam się może dużo wydarzyć. Może powiedzmy w dwóch słowach, dlaczego w ogóle ceny energii wzrosły. No, dosyć mocno zaostrzyła,
od Adama i Ewy.
Zaostrzyła się po tam, nie, już 12-15 latach polityka klimatyczna, która w skrócie bardzo mocno obciąża produkcję energii elektrycznej i ciepła opartą o węgiel. A jak wiadomo, w Polsce 80% ciepła, 80% energii elektrycznej i 90% ciepła właśnie w ten sposób powstaje. I jeżeli na przykład jest reforma systemu handlu emisjami, to uderza nas to no 2-2,5 razy mocniej niż średnio unijną, więc ceny energii, czego prądu w prądzie w naszych rachunkach wzrosły. I rząd sobie wymyślił i ministerstwo, że zresztą słusznie, że obniży tą część dotyczącą podatków. No i tam z różnymi trudnościami, z Komisją Europejską w tle ten proces trwa. Więc czy będziemy mieli rzeczywiście niższe ceny energii w grudniu, to w 2019 roku, to zobaczymy. Ta grudniowa ustawa jeszcze niczego nie rozwiązała.
No ale z drugiej strony obniżyła akcyzę, obniżyła opłatę przejściową, także dała, właśnie nie wiadomo jak dała, ale jakieś pieniądze z uwolnionych niewykorzystanych uprawnień do emisji CO2, które sprzedamy pewnie za 5 miliardów 200 milionów, jakoś to ministerstwo spółkom przekaże. Tylko nie wiem, jak
to jest problem z przekazaniem, bo tutaj Komisja Europejska nie lubi takich form. W ogóle pomoc publiczna musi być notyfikowana, a jeszcze się okaże, że to jest niedozwolona pomoc publiczna, to w ogóle jest problem. W tej ustawie tam ministerstwo jeszcze sobie sprytnie wymyśliło, że zrobi przy okazji
pan
zamach
prezes
na prezesa URE.
Jeszcze niedawno mówił, że wie, jak się działa w radio, a teraz nie mówi całkiem do mikrofonu.
Oj, przepraszam. Proszę, to już taka trochę rutyna, ale nie możemy tak.
Nie, rutyna nie można zjadać.
Rutyna nas
no to zjadać. Zamach na prezesa URE. Na tym,
był URE, czyli regulatora. To się udało w tej ustawie akurat poprawić, natomiast ta ustawa cały czas jeszcze ma trochę wad. O tym państwo może nie śledzicie, bo to jest dosyć nudne.
Zostawiamy pan prezes to. URE jest, bynajmniej nie jest nudny.
Nie mówię, że pan prezes URE jest nudny, ale nudne jest śledzenie tych różnych niejawnych i jawnych negocjacji, które trwają z komisją na ten temat, bo z jednej strony no, komisja rozumie, że nie może doprowadzić do tego, że na Unię będzie zwalony cały problem podwyżek cen energii. Natomiast ten problem nie tylko jest problemem unijnym, ale też tego, że nasz system się nie dostosowuje i to nawet nie jest wina tego rządu i poprzedniego, tylko takiego pewnego procesu i jakiegoś takiego cyklu myślowego, który już od dłuższego czasu funkcjonuje.
To może nie fundujmy naszym radiosłuchaczom w piątkowe popołudnie egzegezy konkretnych paragrafów ustawy, ale do jednego cytatu z pamięci będę cytował, więc może nie dokładnie, ale pan prezes Bando, prezes URE powiedział tak, ta ustawa nawet znowelizowana, przyjęta przez obecny parlament, forsowana przez obecny rząd, to jest cofnięcie Polski o 30 lat, to jest zniszczenie rynku energii, to jest cofnięcie nas z kapitalizmu, z zasad rynkowych do czasów PRL-u. Kropka. Cytatu.
No pan prezes Bando ma rację. Pan prezes Bando jest jednym z niewielu urzędników wysokiej rangi w sektorze energetycznym, który rozumie proces, bo ten proces nie można nagle po 30 latach transformacji gospodarczej nagle wprowadzić limitu cen energii. Energia u naszych sąsiadów w hurcie jest już tańsza od lat u naszych sąsiadów. To, że wytwarzamy w tak miejscami archaiczny i przestarzały sposób energię elektryczną i ciepło, no jest problemem de facto pewnych braku decyzji czy niewłaściwych polityk rządowych. I teraz nakładanie tymczasowych rozwiązań tylko po to, żeby przetrwać rok wyborczy, jest karkołomne i to niestety budzi dużo kontrowersji. Pan prezes Bando akurat tutaj bardzo dzielnie i intensywnie walczy, żeby te elementy zdrowego rozsądku funkcjonowały. Niestety posłowie na ogół są dosyć gapowaci i oni w swojej masie niekoniecznie się na wszystkim znają. Niektórzy, którzy się na tym powinni trochę znać, tak naprawdę też widać, że jakby puszczają pewne rzeczy, a nie powinni. No i efekt jest taki, że rynek rzeczywiście, bo to, o czym mówił prezes URE, bardzo mocno argumentują i artykułują też spółki, te spółki dystrybucyjne, dzięki którym tą energię elektryczną dostajemy. I one nie wiedzą, jak interpretować tą ustawę, co zrobić z rozporządzeniami, kiedy co ma nastąpić, jaka jest średnia, od której będzie się dostawało zwrot. No jest problem.
No ale z drugiej strony rynek jest bardzo mocno już podzielony i zmonopolizowany przez cztery państwowe, czy zależne od Skarbu Państwa spółki energetyczne. To one trzęsą polskim rynkiem energii i wobec tych spółek właśnie pan prezes Bando, prezes Urzędu Regulacji Energetyki mówił o zmowie cenowej. Jeszcze
tak,
niedawno.
Tak, i to mówił pod koniec grudnia. Niedawno pod koniec grudnia, bo ceny energii wzrosły ze względu na paliwo, czyli węgiel, wzrosły ze względu na emisję, czyli to CO2, które też wzrosły o kilkaset procent, ale jak URE, czy Urząd Regulacji odwirował te ceny i porównał z poprzednimi wzrostami, to okazało się urzędowi, że tam jeszcze jest duża przestrzeń wzrostu, która jest nieuzasadniona w inny sposób niż właśnie pewną spekulacją czy zmową. I to jest element, który tam jest badany cały czas i to jest ten zarzut, jeden z zarzutów prezesa URE do tej ustawy, ale też w zasadzie do działalności spółek energetycznych, które we władaniu ministrowi energii.
Czyli to by znaczyło, że pan minister Krzysztof Tchórzewski trochę przyspał, trochę nie poradził sobie z nadzorem nad prezesami spółek od niego zależnych.
Jeżeli ja dobrze rozumiem słowa Macieja Bando, to zarzut prezesa URE do ministra energii polega na tym, że ten nadzór nad właścicielski jest niewłaściwy, skoro tego typu wnioski taryfowe zostały złożone.
Załóżmy, że deklaracje polityczne i premiera, i ministrów, i wszystkich polityków PiS-u były tak mocne, że w tym roku nie może dojść do znacznych podwyżek prądu i że PiS zrobi wszystko, żeby w roku wyborczym realnie o kilkanaście procent ceny energii i dla tych indywidualnych odbiorców, ale także dla przedsiębiorców nie wzrosły, ale co się stanie w roku 2020? To jest tak, że polska gospodarka jest skazana na gwałtowny wzrost cen energii o 50, o 100%?
No niestety jest tak, że ceny wzrosły i oczywiście można by się też zabrać na przykład za prawo grawitacji i próbować wprowadzać regulacje, które mogłyby jakby zmienić to prawo grawitacji, to nie znaczy, że te pewne elementy nie wydarzyłyby się, bo to, że ceny wzrastają, jest oczywiste i wiadomo od dłuższego czasu, my to w Instytucie Jagiellońskim już tam od ładnych paru lat opowiadamy, nie tylko my zresztą, i to, że taki fakt ma miejsce, jest obiektywny. To się wydarzyło. Teraz pytanie, kto za to zapłaci? Można to zrobić częściowo z wpływów, o których pan redaktor mówił, z CO2, no, które nie wypełnią całej przestrzeni.
To sprzedaje się raz.
Tak, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że część to jest bufor, który jest właśnie w tych spółkach energetycznych. Czyli spółki energetyczne po prostu pozbawiane są gotówki na inwestycje, czasami w ogóle na funkcjonowanie.
Albo na dywidendę.
No o tym to już w ogóle mało kto myśli, tak? Bo te spółki, te, szczególnie te cztery są no już bardzo mocno wykrwawione. One z jednej strony mają niwelować ceny, wzrost cen energii dla wszystkich, a z drugiej strony mają budować elektrownie na węgiel w Ostrołęce, a trzecie mają budować offshore, czyli wiatr na morzu, a z czwartym mają budować elektrownię atomową za 200 miliardów, no bo w ogóle poziom percepcji, jak duże są możliwości tych spółek w percepcji polityków w stosunku do ich realnych możliwości, bardzo mocno się rozjeżdża.
Ale to by wskazywało, że my jesteśmy...
Się dużo dyplomacji mamy, panie redaktorze.
Właśnie ja słyszę, że pan prezes chyba jednak się stara o to miejsce ministra energii.
O jest.
Tak odpowiada, żeby się nie narazić za bardzo.
Oni i tak tam mają wyczulone specjalną wrażliwość na moje wypowiedzi, więc doskonale wiedzą, co mówię.
Że umieją czytać między wierszami.
Myślę, że słuchacze Radia Wnet
też tym bardziej. Między wierszami Macieja Roszkowskiego, prezesa Instytutu Jagiellońskiego. No ale to znaczy, że w zasadzie przy tym oparciu naszej energii na węgiel jesteśmy skazani na to, że w końcu my będziemy musieli finansować z naszych kieszeni transformację energetyczną.
No, tak czy owak musimy ją... tak czy owak będziemy więcej płacić za energetykę, bo połowa naszej, plus minus, trochę poniżej połowy naszej energii elektrycznej wytwarzanej jest z węgla kamiennego, który już w 1/3 sprowadzamy z Federacji Rosyjskiej i z zagranicy, co jest pewną anomalią, bo zawsze...
20 milionów ton.
20 milionów ton, a wydobywamy...
W zeszłym roku.
50 tam, czy 60...
Tak jest. Energetyczny.
Więc problem jest gigantyczny, bo budujemy system na węgiel, którego nie mamy, bo zawsze argument był taki, że mamy jakieś zasoby, które tam nam na 200 lat służą i tam te różne rzeczy, co tam państwo wiecie.
Zasoby być może mamy, ja bym tego tak nie krytykował w czambu, tylko...
Nie otwierane są nowe kopalnie, nie otwierane są nowe bloki, więc wydobycie węgla kamiennego w Polsce spada, import rośnie i jest pewna anomalia, bo na przykład zatrudnienie w tym sektorze wcale nie spada, to oznacza, że ten węgiel, który wydobywany jest coraz droższy, to taka...
No tak,
tylko mnożenie i dzielenie bez żadnej większej filozofii stosujemy przy tej logice. No i problem jest taki, że rzeczywiście będziemy skazani na import. Efekt jest taki, że będziemy skazani też na budowę nowych źródeł zero i niskoemisyjnych. Niestety jest też tak, że transformacja energetyczna, i to akurat należy pochwalić rząd, transformacja energetyczna w dużej części oparta jest o gaz. Budowa czy Baltic Pipe, czyli rurociągu do Norwegii, czy rozbudowa gazoportu też pozwala na gazie LNG, czy na gazie rurociągowym rzeczywiście do ściągnięcia większych ilości gazu, dlatego że gaz powoduje, czy instalacje, czy źródła oparte na gazie powodują, że można łatwiej bilansować odnawialne źródła energii.
Bo one
dzięki
są stabilne.
Temu. I wtedy one się ustabilniają i są sterowalne. Tak, bo to jest jakby to magiczne słowo. Czyli wtedy możemy budować i odnawialne źródła, i gazowe, i na koniec nie jakoś to zamknąć. Natomiast ten gaz do tej pory sprowadzany był z Federacji Rosyjskiej.
No właśnie, bo o ile z węgla to sprowadzamy, kopiemy 55-56, sprowadzamy pod 20, w tym 13,5 z Rosji, no tyle gazu to wydobywamy może 4,
gazu
może
wydobywamy
5
4,5,
miliarda,
a potrzebujemy 17.
Tak. A jeżeli mamy zrobić transformację, to za chwilę będzie 20 potrzebnych.
To już pan redaktor wszystko powiedział, nawet trochę więcej. Więc problem jest taki, że rzeczywiście... Bo na czym polega w ogóle problem z gazem? Że instalacje gazu, czy dostarczanie gazu, jakby jest bardzo duża bariera wejścia. Żeby przywieźć węgiel, wystarczy pojechać do Sokółki, tam ten węgiel już sobie jest, na torach. Tory tam dowożą go z Uralu, czy skądś tam. Natomiast, żeby wybudować infrastrukturę do przesyłu gazu, trzeba dużo więcej czasu i dużo więcej wyspecjalizowanej infrastruktury do regazyfikacji, gazyfikacji, skroplania, pompowania, rurociągów potrzeba, czyli jest bariera wejścia. Ta bariera została przełamana dopiero w ostatnich latach, kiedy powstał gazoport, kiedy rozwijane są połączenia transgraniczne i kiedy ta przestrzeń do ściągania gazu z innych kierunków rzeczywiście się otworzyła. Tutaj widać kontrakty krótkie, średnie i długie na gaz z Kataru, ze Stanów Zjednoczonych, czyli realna dywersyfikacja polega, że fizycznie ten gaz ściągamy z innych kierunków niż Federacja Rosyjska.
Pan minister Tchórzewski w ramach tego kryzysu, który jakby nagle spadł na rząd w grudniu, rząd nie miał pojęcia skąd ten kryzys nagle na niego spada, zadeklarował, że w tej chwili już startuje z budową elektrowni na gaz tuż przy gazoporcie w Świnoujściu, tylko zanim ona powstanie, zanim powstaną kolejne, no to nagle znajdziemy się w takiej sytuacji, kiedy nasz wzrost gospodarczy będzie istotnie ograniczany przez ceny energii. To jest ta groźba, że no. nasze PKB będzie cierpieć z powodu tych cen energii. No,
ceny energii bardzo mocno. Przez to, że produkujemy energię elektryczną z węgla i nasza emisyjność gospodarki czy w sektorze energetycznym jest na poziomie 860 kg CO2 na 1 MWh, powoduje bardzo duży impuls do wzrostu cen energii, niekonkurencyjności ze względu na emisyjność gospodarki.
A właśnie, ta emisyjność, tylko przerwę.
A średnia unijna jest 300, czyli no prawie 3 razy mniej, 2,5.
Ale to może my się niepotrzebnie tak turbujemy, martwimy i w studiach radiowych, i w telewizji, i na tych wszystkich seminariach, i w Sejmie również.
Wystarczy nie być w Unii.
Tak, może wystarczy po prostu poczekać.
Nie usłyszeliście tego państwo tutaj.
Nie, może poczekać na majowe wybory, będzie nowa komisja, nowy europarlament.
Rozwiąże Unię.
Nie, i na przykład rozwiąże politykę klimatyczną Unii. Może to jest rozwiązanie.
Znaczy, polityka, czy te elementy, które właśnie zostały domknięte, czy... Ale w piątek tutaj straszymy wszystkich. No proszę państwa. Te elementy polityki klimatycznej, energetyczno-klimatycznej, które zostały zamknięte, czyli pakiet zimowy, reforma ETS-u, tam jakieś konkluzje BAT i tak dalej, to są elementy, które właśnie zostały przegłosowane, więc to nie jest tak, że one nagle wrócą i będą od razu wszystkie zrewitalizowane. To jest pewien proces i tu pewne już zobowiązania polskich spółek i rządu zostały podjęte, więc no ja to akurat słabo widzę, że tutaj na białym koniu ani Tusk, ani nikt raczej nie przyjedzie. Nawet... Ja bym na to nie obstawiał, szczególnie, że trend światowy jest zupełnie inny. Znaczy, trend jest taki, żeby budować zero i niskoemisyjne źródła.
Czyli przed polityką klimatyczną nie uciekniemy, musimy z nią jakoś żyć.
Ale jest jeszcze kilka problemów. No, skończy się węgiel brunatny w połowie lat 30. 70% naszych mocy węglowych ma ponad 30 lat. Więc tak czy owak one jakby dożywają swojego finału, więc ta sytuacja na rynku energetycznym jest rzeczywiście dramatyczna. Tutaj po prostu trzeba odważnych decyzji.
Ale to jest tak, że czas się kończy. Że
tak,
albo,
ja szczerze
albo
mówiąc,
jesteśmy już po czasie.
Pan redaktor, no już tak, niestety, natomiast ja trochę
nie tylko radiowo,
się,
ale w energetyce
nie
również.
Się. A jeszcze jedną rzecz, że mogę, bo widzę tutaj zegarek, który chyba jeszcze wskazuje, że mogę chwilę jedną rzecz powiedzieć.
Jedną rzecz, tak.
Dziwię się temu, że w grudniu politycy zostali zaskoczeni, czy w listopadzie wzrostem cen energii. Z naszego doświadczenia i z moich rozmów z przedstawicielami rządu w styczniu zeszłego roku, czyli ponad 12 miesięcy temu, te rzeczy wybrzmiały i ta świadomość tam nabrzmiała. W czerwcu zeszłego